Zapraszamy na wiadomości Agnieszka Wiśniewska
i Piotr Brzezina. W Pałacu Prezydenckim zakończyły się konsultacje z przedstawicielami wszystkich partii, które dostały się do parlamentu. W czwartek prezydent ma je podsumować.
W środę Andrzej Duda spotkał się z politykami Trzeciej Drogi, Lewicy i Konfederacji. We wtorek rozmawiał z przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej.
Politycy obu komitetów przedstawili kandydatów na premiera i zadeklarowali wolę utworzenia rządu.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to Prawo i Sprawiedliwość powinno otrzymać misję utworzenia nowego rządu. Na konferencji prasowej powiedział, że jego ugrupowanie otrzymało 1 000 000 głosów więcej niż kolejna partia w parlamencie.
Największa partia w parlamencie, zwykle, taki był zwyczaj, jak będzie, to zobaczymy, to jest decyzja pana prezydenta, miała jako pierwsza szansę na tworzenie rządu po ukonstytuowaniu się Sejmu nowej kadencji. Przypomnę, że kadencja Sejmu trwa do, jeśli dobrze pamiętam, 12 listopada, więc wkrótce potem nastąpi pierwsze posiedzenie nowego Sejmu i wtedy pan prezydent też powierzy misję tworzenia rządu.
Mateusz Morawiecki podkreślił też, że możliwości koalicyjne PiS-u sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, wzmocnienia bezpieczeństwa, pójścia drogą środka, stabilności i spokoju.
Instytut Pamięci Narodowej przypomina swoje dokonania i podkreśla, że pamięć jest kluczem do przyszłości. W ten sposób przedstawiciele IPN-u odpowiadają na zapowiedzi likwidacji Instytutu. Więcej Karolina Stasiak.
Kierownictwo IPN-u zorganizowało konferencję, na której opowiedziało o misji i dokonaniach Instytutu z ostatnich 23 lat, tak aby zwolennicy jego likwidacji mieli świadomość, czym jest ta instytucja. Prezes IPN-u Karol Nawrocki mówił, że Instytut żąda szacunku, bo został powołany przez parlament i przed nim odpowiada. Instytucja ta, jak wskazywał, upomina się o pamięć o polskich bohaterach. To głos tych, których już nie ma, którzy podjęli walkę z dwoma totalitaryzmami i stali się ich ofiarami.
Naród to nie tylko ci, którzy są dzisiaj w granicach państwa polskiego, ale to także ci, którzy byli przed nami i którzy przyjdą po nas. A ci, którzy byli przed nami i byli więźniami ubeckich katowni za przywiązanie do swojej wolności i do wolnej i niepodległej Polski. Ci, którzy ginęli w latach 70. i 80. nie dali żadnemu ugrupowaniu politycznemu zgody na narodową amnezję. Z ich głosem też musimy się liczyć.
Prezes Nawrocki przypomniał, że IPN wydał ponad 3,5 tysiąca książek, zorganizował setki konferencji naukowych, programów edukacyjnych czy wystaw. Z jego inicjatywy zburzono też już 38 pomników komunistycznych. IPN prowadzi ponadto ponad 600 postępowań karnych, których przedmiotem są zbrodnie nazistowskie, nacjonalistyczne, komunistyczne, mówił prokurator Instytutu Andrzej Pozorski. IPN podjął też m.in. działania zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców bezprawia sądowego stanu wojennego.
Skierowaliśmy 61 wniosków o uchylenie immunitetu w stosunku do sędziów i prokuratorów. Wydaliśmy 130 postanowień o przedstawieniu zarzutów. Już skierowaliśmy 13 aktów oskarżenia.
IPN przywraca także imiona i nazwiska bohaterom, ujawnia nowe mogiły oraz odnajduje i identyfikuje szczątki ofiar. Dotąd odnalazł już 2200 osób, z czego zidentyfikował 257.
W Krakowie zmarła Wanda Pułtawska, przyjaciółka Jana Pawła II, działaczka na rzecz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci. 2 listopada skończyłaby 102 lata.
Przez kilkadziesiąt lat doktor zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.
Była zaprzyjaźniona z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, z którym współpracowała doktor Pułtawska. Tak wspominała znajomość z papieżem.
Ojciec Święty nazwał mnie siostrzyczką, kiedy, jak było jego święcenie, podeszliśmy za Andrzejem do niego gratulować. On mnie przytulił, pocałował, podeszła jakaś pani i pyta się Ojca Świętego, to siostra? A on powiedział, tak, siostrzyczka.
Prezes Fundacji Głos dla Życia dr Paweł Wosicki wspomina, że profesor Wanda Pułtawska była autorytetem dla wielu, zwłaszcza dla obrońców życia.
często w takich sytuacjach różnych, gdzie mieliśmy pewne wątpliwości, jak postąpić, za czym się opowiedzieć, to też pamiętam. Ja tu z Poznania jestem, więc trochę dalej miałem. Natomiast no, inżynier Zięba mieszkał niedaleko w Krakowie, no więc mówił, no będę musiał skoczyć na Bracką i się spytać, co tam pani doktor na ten temat myśli. No i przeważnie jej zdanie no, miało charakter ostrzegający, także nie była może jakimś takim działaczem frontowym, natomiast no, była wielkim wsparciem dla wszystkich obrońców życia.
Profesor Wanda Pułtawska była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Ravensbrück. Po wojnie studiowała medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie uzyskała doktorat z psychiatrii. Przez całe swoje życie świadczyła o niezbywalnej wartości życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. W 2016 roku Wanda Pułtawska została odznaczona Orderem Orła Białego.
W Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu odbyła się w środę konferencja pod tytułem SMR Małe Reaktory Jądrowe.
Spotkanie naukowe otworzył rektor uczelni ojciec dr Zdzisław Klawka, profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Zwrócił uwagę, że temat pozyskiwania energii jest niezwykle ważny, zwłaszcza w dobie kryzysów. Trzeba jednak do tych zagadnień podchodzić wprawdzie i nie ulegać ideologiom, zaznaczył rektor toruńskiej uczelni. Przywołał też stanowisko Kościoła w tej kwestii.
Benedykt XVI w lipcu 2007 roku w czasie niedzielnej modlitwy Aniu Pański nawiązał do 50. rocznicy powstania Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i zaapelował o pokojowe wykorzystanie tego rodzaju energii, a także oczywiście zaapelował o rozbrojenie. A więc już chcę zasugerować, że Kościół nigdy nie był przeciwko energii atomowej. Był za pokojowym wykorzystaniem tejże energii.
Jednym z prelegentów był profesor Rafał Broda, naukowiec, który przez lata badał energię jądrową, przekonywał, że nie należy się jej bać. Profesor przedstawiał też dowody, że można bezpiecznie użytkować reaktory jądrowe.
Reaktory mają paliwo, w którym uran-235 jest wzbogacony do nie więcej niż te 4%. I wobec tego mamy tutaj pierwszą rzecz, którą warto zapamiętać. Przy tak wzbogaconym uranie, paliwie, niemożliwe jest zajście reakcji lawinowej. Wobec tego, jeżeli ktoś mówi, że reaktor może wybuchnąć tak jak bomba atomowa, to jest po prostu niemożliwe. To jest fizycznie niemożliwe i to jest pierwsza rzecz w dyskusjach z różnymi przeciwnikami energetyki jądrowej.
Profesor Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i rektor założyciel toruńskiej uczelni ojciec Tadeusz Rydzyk podsumował dyskusję w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej. Przypomniał, że odkrywanie świata pomaga nam odkryć Boga, a nauka jest też szansą, by poznać Jego osobę.
Jedno widzę w tym wszystkim, widzę niezwykłą miłość kogoś i że jest ktoś, kto to wszystko stworzył. Bo niektórzy mówią, że nie ma Boga i żyją, jakby Boga nie było. A to właśnie jest ważne, żeby odkryć Pana Boga i tak sobie uporządkować życie. Tego Wam życzę.
W ramach konferencji zorganizowano też warsztaty dla młodzieży Energia Medialna i spacer po Parku Pamięci Narodowej. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Komisja Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego przyjęła raport rekomendujący zmianę unijnych traktatów. Dokument zawiera propozycję 267 zmian. Wśród najważniejszych jest odebranie państwom członkowskim prawa weta w 65 obszarach.
Raport przewiduje też przesunięcie do Brukseli wielu kluczowych kompetencji państw narodowych oraz ustanowienie euro obowiązkową walutą dla krajów członkowskich.
Ponadto zakłada zmniejszenie składu Komisji Europejskiej, a jednocześnie wzmocnienie jej roli. Komisarzy ma mieć tylko 15 krajów. Dokument przewiduje też m.in. wprowadzenie pojęcia gender.
Była premier, europoseł Beata Szydło podkreśliła, że forsowane zmiany traktatowe odbiją się negatywnie na życiu każdego Europejczyka.
Polska i Europa zmieni się na całe dekady. Trzeba powstrzymać to szaleństwo, można to zrobić, ale musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że każdy z nas musi mieć świadomość tych zmian. Wybór jest prosty. Czy chcemy zachować nasze wolności? Czy chcemy, żeby decyzje o naszej przyszłości, o naszym życiu, o naszym codziennym życiu, o naszych podatkach, o tym, co dzieje się w każdym państwie członkowskim, podejmowała egzekutywa lewicowo-liberalna w Brukseli?
Za przyjęciem raportu głosowało 20 członków Komisji do Spraw Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, 6 było przeciw. Jego treść została uzgodniona przez przedstawicieli Europejskiej Partii Ludowej, Socjaldemokratów, Liberałów, Zielonych i Lewicy.
Przyjęcie dokumentu jest wstępem do wielostopniowej procedury zmiany traktatów. W następnej kolejności trafi on pod obrady i głosowanie poprawek na listopadowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.
Politolog Andrzej Maciejewski zauważył, że przekazy z Brukseli potwierdzają, iż blokowanie środków oraz nakładanie na Polskę sankcji i kar były ustawką polityczną.
Na antenie Radia Maryja ekspert był pytany o słowa szefa Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska, który mówił, że przyjechał do Komisji Europejskiej, by przyspieszyć proces powrotu do pełnej obecności Polski w Unii Europejskiej.
Andrzej Maciejewski podkreślił, że nasz kraj przez ostatnie 8 lat nie wystąpił z Unii Europejskiej. To Bruksela nie potrafiła zaakceptować woli naszego narodu i wszystko, co podejmował rząd, uznano jako element wrogi Unii Europejskiej, stwierdził politolog. Teraz, jak zauważył, szefowa Komisji Europejskiej łamie kolejne kanony.
Dla niej odpowiednikiem i partnerem do rozmów jest przede wszystkim prezydent i premier, oficjalne władze Polski. Na dzisiaj ciągle pan Donald Tusk jest aspirującym. Jest tym, który stara się o powołanie rządu, w ogóle bycia premierem. Zatem ktoś się znowu pośpieszył. Przekazy z Brukseli tylko potwierdzają, że wszystkie blokowania środków, wszystkie sankcje, wszystkie te kary, to po prostu była nic innego jak ustawka polityczna. Dzisiaj już widać w przekazach prasy zagranicznej, że wreszcie Polska wraca na właściwe tory, że to jest po prostu jakaś kpina z polskiego społeczeństwa i z polskiej demokracji.
Po spotkaniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, Donald Tusk powiedział, że Polska może liczyć na bardzo daleko idącą elastyczność ze strony instytucji europejskich.
Szef PO zaznaczył, że wciąż pozostają do wypełnienia kamienie milowe. Podkreślił jednocześnie, że mechanizm wypłacania pieniędzy z Funduszu Odbudowy jest elastyczny. Oznacza to, jak wskazał, że można rozpocząć wypłatę środków, mając zaufanie do procesu zmiany prawa, który się zaczął.
To był serwis informacyjny na antenie Radia Maryja. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej naszej rozgłośni.